Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet Paweł Burdzy, wicedyrektor placówki pism w Waszyngtonie, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, Pawle.
Witam Ciebie, Krzysztofie, witam słuchaczy. Wiceszef, dyrektor jest w Warszawie.
Więc dyrektor jest tylko...
Jestem tylko wicem jeden.
Dobrze, to już...
Dyrektor jest tylko jeden.
Poprawiamy w takim razie to nazewnictwo. Hierarchia jest bardzo ważna. Ta hierarchia została ustalona w czasie wyborów prezydenckich. Głową Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump. Jeszcze raz Ci podziękuję za noc wyborczą, bo dzięki Pawłowi byliśmy i pod Białym Domem w ciągu tej nocy, potem spacerowaliśmy po Waszyngtonie, a potem interpretowaliśmy wybory, czy Paweł Burdzy interpretował wybory i powiedział, co się tak naprawdę wydarzyło i czym sobie Donald Trump zasłużył na takie zwycięstwo. Tu jest znak zapytania i prośba o odpowiedź.
No, zasłużył sobie. Mam nadzieję, że się nasze rozmowy podobały słuchaczom. Generalnie z tych danych z tak zwanych exit poli wyłania się rzeczywiście obraz dosyć zaskakujący, chociaż nie do końca zaskakujący. Proszę sobie wyobrazić, że w takim stanie, jeden z tych wahadłowych, kluczowych, Michigan, Donald Trump dostał poparcie wśród najmłodszej grupy, czyli do głosujących do 24 lat. Wygrał to, zdaje się, przewagą dwucyfrową, a z kolei ludzie starsi po 65 głosowali za Harris. Kompletne odwrócenie jakby trendów i takiego intuicyjnego myślenia o tym, kto głosuje na kogo. Wśród mniejszości latynoskiej to jest absolutne przesunięcie, wręcz lawinowe. Też udało mu się zgarnąć prawie ćwierć elektoratu czarnych mężczyzn. Mnie to nie dziwi, bo to wszystko, to głosowanie, to jest głosowanie aspiracyjne. Ci ludzie mają aspiracje. Ci ludzie chcą coś w życiu i po prostu wydaje im się, że Trump im może zapewnić, może nie zapewni im może tego, że będą w życiu w pełni sukcesu, ale przynajmniej będą mieli takie możliwości do tego stworzone.
I trochę z tych złotych czasów Ameryki, które mają wrócić, trochę tego złota znajdzie się w domowych skarbcach, bo w to uwierzyli Amerykanie, że Donald Trump jednak zna się na gospodarce i potrafi z powrotem wrócić na tą drogę amerykańskiego snu i amerykańskiego wzrostu.
Dokładnie tak. Proszę też zobaczyć, kim się otoczył Donald Trump. Poparli go Robert Kennedy Jr., czyli syn zamordowanego kandydata na prezydenta i właściwie jego wuj też był z kolei zamordowany, był prezydentem. Poparł go też Elon Musk, który coś, czym się zajmuje, oprócz agitacji za Trumpem, zajmuje się wysyłaniem rakiet na Marsa. Udało mu się ostatnio przechwycić rakietę, która zamiast kiedyś normalnie powinna wpadać do oceanu i być tam wyciągana, co strasznie zwiększało koszty. Teraz Elon Musk dokonał rzeczy niebywałej, mianowicie przechwycił tę rakietę, co zdaje się obniża koszty o 1000 razy. O 1000 razy obniża koszty, co oczywiście moglibyśmy sobie pomyśleć, że to jest dobre dla wszystkich. No, może się okaże, że to wcale nie jest dobre, bo to nie jest dobre dla biurokracji przede wszystkim, której jakiś tam pan kapitalista udowadnia, że on to potrafi zrobić taniej i szybciej. Też nie jest to dobre na przykład dla dużych korporacji jak Boeing, który ma ogromne kontrakty rządowe i nie jest w stanie nic wystrzelić, a jak wystrzelił ostatnio kapsułę w kosmos, to się zepsuła i po prostu trzeba było błagać Elona Muska, żeby wysłał tam rakietę i odebrał tych astronautów, którzy tam tkwili w tej bazie na orbicie. I proszę sobie wyobrazić, Musk powiedział, nie ma sprawy. 9 miesięcy
I
zgarnęła tych ludzi, którzy tam, gdyby Boeing się tym dalej zajmował, no to by tam może i zostali jeszcze z rok, dwa.
Może też Donald Trump przyczyni się do tego, że ta sieć telefonii komórkowych w Waszyngtonie będzie lepsza od czasu do czasu. Na sekundy twój głos znika, być może się przemieszczasz i to dlatego, a być może z jakiegoś innego powodu. Z Pawłem Rakowskim, ekspertem do spraw bliskowschodnich, rozmawiałem na temat rodzinności Donalda Trumpa, na temat zięcia jednego, który jest ortodoksyjnym Żydem, drugi, który jest Libańczykiem, że to wszystko i wiemy, w jaki sposób prowadził tą politykę. Coś o tej rodzinnej polityce Donalda Trumpa możemy już powiedzieć? Możemy powiedzieć, kto będzie z rodziny Donalda Trumpa ważnym zawodnikiem, jeśli chodzi o nowy ład światowy?
Tego jeszcze pewnie nie możemy, ale jakby wiadomo, kto jest. To jego synowie, łącznie z najmłodszym. To jest bardzo ciekawa na przykład wiadomość, jeżeli chodzi o najmłodszego syna barona. Teraz pojawiły się doniesienia, że właściwie on studiuje, mam 18 lat, studiuje na pierwszym roku czy na drugim roku uniwersytetu. I proszę sobie wyobrazić, że to on poradził ojcu, żeby uderzyć właśnie w takie niestandardowe techniki komunikacji z młodymi ludźmi, czyli do youtuberów, właśnie do podcastów. No, tata posłuchał się syna. I zdaje się, że zgarnął wielką premię, bo tak jak mówiłem, głównym celem kampanii Donalda Trumpa, i to różniło ją w znacznym stopniu od kampanii Kamali Harris, która skoncentrowała się przede wszystkim na takim rozgrzaniu do czerwoności, do białości swojej bazy, czyli tych, którzy na pewno są demokratami i pójdą. Z kolei Trump uderzył bardzo mocno w ludzi, którzy na co dzień się w ogóle nie interesują polityką, nie oglądają telewizji, nie czytają gazet, nawet nie głosują. I on do nich jakby przemówił i pokazał, że jest tą alternatywą. Proszę sobie wyobrazić, że Joe Rogan, który ma swój podcast na Spotify i też na YouTubie, ludzi słuchała, jak przez 3 godziny rozmawiał z Donaldem Trumpem. Później J.D. Vance był 4 godziny. Oczywiście Kamala Harris próbowała się tam dostać, ale to wszystko było takie raczej udawane. Wszyscy wiemy, że raczej no, nie wytrzymałaby takiej konfrontacji z rzeczywistością. 3-godzinna rozmowa na antenie. Wyobraź sobie, Krzysztofie. A Joe Rogan jest dosyć... Nie wiem, czy państwo mieli okazję. Proszę sprawdzić w internecie. To jest... bardzo specyficzny sposób rozmowy. To jest człowiek, któremu zależy na poznaniu drugiego człowieka. To są takie właściwie rozmowy, które ty pewnie, Krzysztofie, i ja, my znamy to z naszych młodzieńczych lat, przy ognisku, przy gitarze. Tam gitary nie ma, ale panowie sobie palą papierosy czasami, niektórzy coś tam popijają z termosików, te papierosy i inne rzeczy też palą, już nie będę wnikał w to jakie, i gadają sobie. Po prostu jest to pogawędka, która nie jest przerywana żadnymi reklamami, nie jest w tym terrorze takich, prawda, tych pełnych godzin, że trzeba podawać newsy. Po prostu panowie sobie gadają przez 3 godziny i to jest kupowane przez Amerykanów. Myślę, że generalnie ku temu będziemy zmierzali coraz bardziej. Od takiej właśnie 24-godzinnej informacyjnego radia, gdzie po prostu jest nawalanka cały czas informacjami i straszenie ludzi głównie, do takiej właśnie rozmowy przy ognisku za pomocą nowoczesnych technologii.
Bo też ta nowoczesna technologia polega na tym, że można palić papierosa i długo ze sobą rozmawiać jak przy ognisku. To jest bardzo nowoczesne rzeczywiście podejście do... To jest powrót do zwykłości. Ale popatrzmy na media, bo właściwie gdybyśmy popatrzyli na media i znaleźli ilość, ja bym powiedział, negatywnych informacji i publikacji na temat Donalda Trumpa przez ostatnie 8 lat, właściwie czy to 8 lat, czy 4 plus 4, tak, przez ostatnie 8 lat, no to uzbierałaby się niemała biblioteka, byłaby zapełniona tymi publikacjami i z tego nic nie wyszło. Z tego wyszło 293 elektorów. Czy gdzieś jest jakaś refleksja nad tym?
Nie ma refleksji. To nie jest 8 lat, to jest, powiem ci dokładnie, 10 roku. Pierwszy raz w schodach sławetnych to było w czerwcu 2015 roku. I dlaczego tak się stało? On był ukochanym wcześniej tych mediów i tych elit. Właściwie Ofra zachwycała się nim, wszyscy się nim zachwycali. Ja powiem tak, te, nazwijmy to, nowoczesne elity, obecne elity, nie mogą Donaldowi Trumpowi wybaczyć jednego. On był krew z krwi, tak jak oni. On był tą elitą. On był jednym z nich i on po prostu zdradził. Został faszystą, Hitlerem, cokolwiek tam, prawda, nazywano go w różny sposób. I co gorsze, zwyciężył, a tego to już naprawdę nikt nie może darować. Rzeczywiście ta nawalanka Donalda Trumpa trwała prawie, no, 9 lat. Przy czym jest bardzo ciekawa jedna historia. Myślę, że to, nie wiem, czy to ktoś o tym mówił, ale może to umknęło słuchaczom Radia Wnet. Proszę sobie wyobrazić, że zdaje się, to w ogóle będziemy mieli, będzie historia tych wyborów opisywana kiedyś, będzie to jedna wielka pomyłka, jaką demokraci dokonali. Jest rok 2022, są te wybory do kongresu, kiedy niespodziewanie demokraci wypadają dobrze, a wszyscy kandydaci popierani przez Donalda Trumpa no, przegrywają. To była ostatnia rzecz, której Trump mógł zaakceptować, że jest luzerem po prostu. On tego nie jest w stanie znieść. I właściwie on leżał na deskach. Leżał na deskach. Właściwie partia republikańska była gotowa, żeby już przejść do porządku dziennego nad Trumpem. Już nawet był kandydat na nowego, nazwijmy to, Trumpa, bez takiego Trumpa, ale bez jego przywat. Przywar, przepraszam, czyli to był gubernator Florydy Ron DeSantis. No i co wtedy demokraci zrobili? Wykalkulowali sobie, że Ron DeSantis po prostu rozwali Bidena bez żadnego problemu, więc postanowili podpompować Donalda Trumpa, bo im się wydawało, że on będzie łatwiejszy do pokonania. Pamiętacie państwo? Zaraz wtedy pojawiły się te dochodzenia, zaraz go postawiono przed sądem. I to oczywiście podniosło znowu Trumpa. Trump znowu stał się męczennikiem. No, demokraci myśleli, że obrzucą go, prawda, że jest skazany, że to, że tamto. Na końcu był też Adolfem Hitlerem już przecież. No i co? Okazało się, że reanimowali tego Trumpa ku swojej zgubie.
Co trochę pomógł w tej reanimacji sam Donald Trump, bo jednak jest postacią nie tylko kontrowersyjną, ale jest postacią charyzmatyczną. Nawet jak przemawiał w nocy, w którym dowiedział się, że jest 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych, to była mowa prawdziwego lidera, którego chce się słuchać. Jeszcze jedna taka informacja, mianowicie mniej kobiet zagłosowało na panią Harris niż na Joe Bidena w czasie poprzednich wyborów. To też jest ciekawe, bo kobiety miały stanowić tą siłę Kamali Harris.
To jest w ogóle bardzo ciekawe. To jeden z najzabawniejszych momentów w telewizji, właśnie w tym wieczorze wyborczym, kiedy dwóch panów w CNN-ie rozmawia i tam jest analiza, taka mapa różnych tam, jak to głosował, gdzie łącznie z podziałem na wszystkie hrabstwa, czyli te nasze powiaty. I jeden z prowadzących mówi, no dobrze, to teraz pokaż mi, gdzie Kamala Harris wypadła lepiej niż Joe Biden. No i tam przełącza, pokazuje się mapa Ameryki, pusta. I mówi, co to jest? Mówi, no nigdzie nie wypadła. Mówi, naprawdę? Nawet w jednym powiecie nie dostała więcej procentowo głosów niż Joe Biden? Mówi, naprawdę. I to jest cała prawda. Pani Harris przegrała nieomalże wszędzie i nigdzie nie zdobyła więcej głosów niż Joe Biden w 2020 roku. Jeżeli chodzi o kobiety z kolei, to też jeden z mitów, bo zależy jakie kobiety. Kobiety... to też trzeba z przymrużeniem oka pewnym, jak wszystkie.
Przymrużyliśmy oko, może je otworzymy za chwilę, połączenie z Waszyngtonem.
11% przewaga dla Trumpa. Kobiety niezamężne, 11% przewaga dla Kamali Harris. I to niestety, te twarz partii demokratycznej, to jest dobrze wykształcona, często z doktoratem, singielka, która mieszka w dużym mieście i raczej nie ma dzieci, a ma kota, psa. I to jest właściwie twarz Partii Demokratycznej. Jeżeli o tym się pomyśli w ten sposób, to te wszystkie pomysły, co jest ważne, wszystko się zgadza, no. Wszystko się po prostu zgadza. A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o Trumpie, bo to też umyka. Trump jest przede wszystkim showmanem. To był karierę na show Apprentice, który chodził przez 12 lat w telewizji NBC, miał 14 sezonów i był absolutnie topowym programem. Tam Trump grał siebie, czyli biznesmena, który rozważał różne pomysły i pomagał je realizować. I tak, jeżeli tak się spojrzy na Donalda Trumpa, to jakby wiele rzeczy to tłumaczy. To jest showman, który... Ty, Krzysztofie, pracujesz w mediach, więc dobrze wiesz, o co chodzi. Że oglądalność, klikalność, słuchalność jest wszystkim. I dla niego też jest to wszystkim. I to jest, jego mentalność jest taka, to, że on mówi to czy tamto, wszystko jest podporządkowane jednemu. On musi być tym królem rankingów tego dnia. Tak?
I został.
Więc, i zawsze zostaje, ale jutro już jest nowy dzień i on znowu musi być tym królem rankingów. Stąd wiele tych jego wypowiedzi, które może szokują, ale Amerykanie się przyzwyczaili i wybrali takiego prezydenta.
I zobaczymy.
No i 20 stycznia będziemy inaugurować 47. prezydenta.
I zobaczymy, co będzie się działo w tym momencie bez królewia, kiedy Joe Biden będzie pokojowo, jak powiedziała Kamala Harris, przekazywał władzę. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tej nomenklatury sobie nie zapisałem. Paweł Burdzy, wiceszef, ale czy...
Wiceszef
placówki pismu.
Biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
w Waszyngtonie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.